Strefa komentarzy.
Przed mikrofonem Kuba Kaługa, za konsoletą Katarzyna Piekła, na antenie Radia Gdańsk. Czas na strefę komentarzy. Dzisiaj specjalne wydanie poświęcone, no właśnie, stuleciu Gdyni. Więc są z nami dziennikarze piszący o Gdyni na co dzień. Dorota Abramowicz zawsze pomoże. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami Katarzyna Fryc, Gazeta Wyborcza.
Dzień dobry.
A także Patryk Szczerba, portal Trójmiasto.pl.
Dzień dobry.
To tak z racji tego, że to jest przededniu ćwierćwiecza, chciałem powiedzieć. O ćwierćwieczu to przed chwilą rozmawialiśmy. W przededniu stulecia Gdyni to jeszcze zagramy taki specjalny sygnał radiowy.
Radio Gdańsk na stulecie Gdyni.
To tak trochę dla podkreślenia jednak doniosłości chwili i istotności momentu. Moi drodzy, jak się czujecie w przededniu stulecia waszego miasta?
Ja jestem dumna, że jestem gdynianką.
To Dorota Abramowicz, Katarzyna Fryc.
No taka ekscytacja. Nie sądziłam 30 parę lat temu, kiedy zaczynałam pracę w Wyborczej i kiedy zbliżały się 70. urodziny Gdyni. Chyba nie sądziłam, że doczekam w tym zawodzie stulecia i to jest fajne.
A Patryk Szczerba co robił, kiedy było 70-lecie Gdyni?
Kiedy było 70-lecie Gdyni, niech szybko policzę, byłem w szkole podstawowej i wtedy nie za bardzo też myślałem o karierze dziennikarskiej, ale mimo wszystko czułem, że to miasto jest wyjątkowe. Może wtedy jeszcze nie myślałem o tym stuleciu, ale ostatnio, tak z 5-6 lat temu mówię, ale to jeszcze daleko, a tutaj jednak, szybko nastąpiło.
Już bliziutko, czas leci szybciej niż byśmy chcieli, niestety. No właśnie, no jesteśmy jednak w momencie historycznym, jakby nie było. I gdybyśmy mieli na ten moment spojrzeć z pewnego dystansu od codzienności, którą żyjemy, informacjami różnymi, które pojawiają się często w błyskawicznym tempie i krótko żyją, bo zaraz przykrywają je inne informacje. W jakiej kondycji dzisiaj jest miasto? Jak widzicie Gdynię w przededniu jej setnych urodzin?
No ja myślę, że to nie są złote lata Gdyni, niestety. Że to jest taki moment, kiedy odeszła poprzednia ekipa i kiedy nie ma kontynuacji personalnej. Wiemy, że zmiana na stanowisku prezydenta Gdyni to był szok i dla byłego prezydenta Wojciecha Szczurka, na pewno również dla obecnej prezydent Kosiorek, również dla gdynian, którzy chyba tak do końca nie zdawali sobie sprawy, że jednak dzieje się historia i wybrali kogoś innego. No ale w takim momencie przełomu nie możemy mówić, że to jest złoty wiek, że Gdynia jest w rozkwicie, raczej jest, powiedziałabym, w delikatnym kryzysie.
To jaki to wiek? Lekko zaśniedziały?
Chyba nie. Ja zresztą uważam, że patrząc z punktu widzenia tych 100 lat, patrząc z perspektywy tych 100 lat, widzimy, że było i góry, i doliny, prawda? I były złote lata, i były lata fatalne. Gdynia teraz jest na poziomie może tak 0, minus 0,1 w porównaniu z innymi latami. Ale chyba tak źle to nie jest. Bywało gorzej.
Patryk Szczerba widzi tę szklankę do połowy pustą czy pełną?
No ja się tutaj muszę się zgodzić z Kasią. Ja uważam, że teraz jesteśmy w takim momencie przejściowym. To znaczy za chwilę miną 2 lata od czasu, kiedy Wojciech Szczurek przestał być prezydentem. I generalnie miasto wcześniej nabrało takiego rozpędu, że uważam, że ten rozpęd jeszcze cały czas gdzieś tam jest, natomiast on się powoli wytraca i uważam, że nie wiem, czy w tej kadencji się to uda nowym władzom, ale znalezienie takiego pomysłu na Gdynię, na to, jaka ona powinna być za 5, za 10 lat, to będzie zadanie może już na następnej władzy. Bo tak jak mówię, uważam, że teraz jesteśmy w takim momencie przejściowym i taka stała władza, stała większość może się wyklarować dopiero w następnych wyborach samorządowych, bo te ostatnie, tak jak rozmawialiśmy, uważam, że to było pierwszy raz, kiedy było głosowanie w Gdyni przeciwko. Zawsze było głosowanie
Zawojciechem Szczurkiem. Mówisz o wyborach samorządowych z 2024
tak,
roku.
Tak, zawsze było głosowanie za Wojciechem Szczurkiem. Kwestia była tylko, ile dostanie głosów, można było robić zakłady, ile to będzie procent. Natomiast w tych ostatnich wyborach to było pierwszy raz, kiedy gdynianie zagłosowali przeciw, wybierając inną osobę, która krytykowała właśnie rządy.
Ale to, co mamy, to sobie zafundowaliśmy nasze własne życzenie. Bo głosując przeciwko, wybraliśmy z jednego ugrupowania panią prezydent, a większość w Radzie Miasta jakby z drugiego. I z góry trzeba było zakładać, że to nie będzie łagodne dogadanie się, prawda, i współpraca, tylko to będzie jakiś tam konflikt. A na konflikcie wszyscy tracą. I zanim doszło do miary konsensusu pomiędzy tymi stronami, to Gdynia straciła czas.
Tak, takie są też realia samorządowej polityki po prostu. Ten układ musi się w jakimś sensie domykać, żeby można było sprawnie rządzić miastem, ale chcę was o taką rzecz zapytać, bo w zasadzie mija teraz szósta minuta naszej audycji, a już trzykrotnie wspomniany został Wojciech Szczurek. No siłą rzeczy, to jest kawał historii, przepraszam za sformułowanie, kawał historii tego miasta. Mówię celowo kawał, bo nie kawałek, 26 lat to rzeczywiście ogrom.
To pokolenie.
Ogrom czasu, to pokolenie właśnie. Mm-hmm. Tak, tak. A nawet można powiedzieć, zależy jakby to liczyć, ale pokolenie swobodnie. I w zasadzie nie wiem, czy dzisiaj słuchaliście wywiadu na antenie naszej o poranku. Pierwszy raz od tych przegranych wyborów Wojciech Szczurek zabrał dopiero głos. To też chyba świadczy o tym szoku, o którym Katarzyno mówiła.
Na pewno, to na pewno było tak po ludzku bardzo trudne dla niego doświadczenie. Nie zazdroszczę mu tej sytuacji. Na pewno to było bardzo ciężkie z wielu różnych powodów. Natomiast minęły już prawie 2 lata. Wojciech Szczurek rzeczywiście milczał albo odzywał się bardzo tak oszczędnie na tematy niezwiązane z bieżącą polityką w Gdyni.
Do niej się w ogóle nie odnosił.
Nie, aż do dzisiaj. I to jest ważne, że udzielił tego wywiadu, zwłaszcza, że nastroje w Gdyni są takie, że czy nam się to podoba, czy nie, nam w sensie mieszkańcom, pojawiają się takie głosy, Wojtku, wróć. I pytanie jest takie, czy najbliższe wybory samorządowe nie będą tymi, podczas których Wojciech Szczurek zdecyduje się na powrót, bo takie opinie też się pojawiają.
No, dzisiaj próbowałem tego dociec, nie zaprzeczył. Mm-hmm. Tak. A wiemy, że w polityce brak zaprzeczenia nie zawsze równa się potwierdzenie, bo po prostu czas musi upłynąć i to się musi okazać, ale wiemy też, że ten brak potwierdzenia służy temu, żeby pewnej furtki nie zamykać. To się tak. Nie oszukujmy, to musi oznaczać, że Wojciech Szczurek jednak rozważa ten powrót.
No, on czeka, jak, że tak powiem, dalej pójdzie obecnej ekipie. Jeśli będzie się pogrążała, no to dla niego przyjedzie na białym koniu, prawda? Ale z drugiej strony nie wiem, czy Gdynianie są gotowi na powtórne wejście do tej samej wody. Mhm. I to jest właśnie pytanie.
Ja myślę, że mimo wszystko jednak nie będzie kandydował na prezydenta. Może być takim patronem ekipy, która powiedzmy urodziła się na szczątkach samorządności, czyli ugrupowania Kocham Gdynię, ale nie sądzę, żeby próbował jeszcze raz stanąć w szranki, żeby być prezydentem, bo myślę, że tamten szok spowodowany tym odejściem był zbyt duży i słuchając dzisiaj tej rozmowy trochę nie widziałem takiego człowieka, który chciałby jeszcze zawalczyć w jakichś wyborach, w jakiejś konkurencji takiej z innymi. Też u nas na trójmiasto.pl tak na szybko napisaliśmy tekst na bazie tego wywiadu i tam zawsze w ankiecie bardzo wiele można wyczytać i w tej ankiecie też jeszcze przed audycją sprawdzałem na około chyba blisko 500 głosów było oddanych i 60% było, że Wojciech Szczurek nie powinien kandydować i nie dostanie głosu osób, które tam się wypowiadały. Także myślę, że może tak jak mówi Dorota, będzie czekał, zobaczy co się wydarzy, ale myślę, że jednak bardziej będzie gdzieś takim patronem tego nowego ugrupowania i będzie próbował jakby wspierać tych nowe osoby.
No powiedzcie mi, o czym jest ta historia tak naprawdę? Bo ja sobie tak myślę, że jakiekolwiek miasta byśmy nie wzięli pod lupę, nawet tak przebojowego, z tak zdeterminowanymi i dumnymi ze swojej jakby tożsamości mieszkańcami, to chyba nigdzie nie jest tak, że po tak długim okresie jakiejkolwiek władzy wejdzie ktoś nowy i będzie mógł sobie poradzić z bieżącą sytuacją, z zarządzaniem w ogóle na bieżąco, a co dopiero wtedy, kiedy są różne problemy. Też czasem będące spuścizną tych władz poprzednich. Dużo się mówi chociażby o zadłużeniu Gdyni, chociaż pan prezydent dzisiaj się do tego odnosił i mówił, że to trochę jest taki napompowany balon i wcale Gdynia nie wygląda tak źle w tej materii na tle innych miast. Zastanawiam się, o czym jest ta historia i czy jest tak, że Gdynianie będą mogli ponownie zaufać swoim włodarzom. Bo Wojciech Szczurek był darzony ogromnym zaufaniem. To jest to, co mówił Patryk. To były plebiscyty w zasadzie, tak? Wielokrotnie wygrywane wybory w pierwszej turze. Tam chyba 72% to był najgorszy wynik. Teraz z głowy mówię, proszę mnie poprawić.
Chyba raz było poniżej 70.
Tak, 69 chyba coś, ale było też grubo ponad 80, bodaj nawet
87
czy
7 nawet.
Jakoś tak.
Tak się zastanawiam właśnie, czy to jest stricte polityczna historia, czy to jest taki moment miasta, moment w dziejach miasta po prostu, że pewne paliwo się już wypaliło. Nie wiadomo skąd zatankować nowe. Tutaj Wojciech Szczurek mówił dzisiaj, krytykując władzę Gdyni, że nie ma pomysłu ta władza na Gdynię, ale tak jak sobie przypominam, to był przecież jeden z wiodących tematów kampanii wyborczej, tak? Że Gdynia trochę traci tę tożsamość swoją, że trochę nie wiadomo, jakim miastem ma być. Tak to wygląda z wewnątrz również, bo ja to mówię jako obserwator, jak to widać wśród mieszkańców.
Ja uważam, że porównywanie pierwszych kadencji Wojciecha Szczurka i Aleksandry Kosiorek, nie chcę powiedzieć, że nie ma sensu, ale jest bardzo trudne, dlatego że oni startowali zupełnie dwóch innych pułapów. Przypomnijmy, że Wojciech Szczurek wcześniej przez lata był przewodniczącym Rady Miasta Gdyni, że w pewnym sensie namaściła go do kandydowania Franciszka Cegielska, która była wtedy po prostu królową Gdyni uwielbianą i jej popularność była bezdyskusyjna. I on był po pierwsze kontynuatorem, a po drugie przejął pozytywny elektorat Franciszki Cegielskiej. Natomiast Aleksandra Kosiorek wjechała w kontrze. Totalnej kontrze, negując przynajmniej ostatnie dwie kadencje zasługi czy brak zasług, zależy jak to ocenia, ostatnich kadencji Wojciecha Szczurka i jej propozycja kandydowania była zbudowana na negacji tego, co zrobił Wojciech Szczurek, więc to jest zupełnie nieporównywalne. Inna sprawa, że w mojej ocenie Aleksandra Kosiorek i jej ekipa nie zaproponowały żadnego konkretnego pomysłu na Gdynię poza bieżącym administrowaniem, poza wprowadzeniem korekt w zakresie parkowania, mieszkalnictwa i tak dalej. Mijają dwa lata, te zmiany są naprawdę kosmetyczne, więc trudno porównywać starty tych dwóch prezydentur.
Dorota Abramowicz?
No i to, o czym mówiła Kasia, bardzo ważna sprawa, doświadczenie. Aleksandra Kosiorek nie ma doświadczenia w rządzeniu miastem i można było się spodziewać, że zbuduje to doświadczenie jej zaplecze. To były też te wszystkie problemy związane z panem Zmudą Trzebiatowskim, który miał jakby być twórcą sukcesu Gdyńskiego Dialogu. Potem pojawili się u jej boku przedstawiciele Kormilu z miarę doświadczonym panem Przymiotem, ale też z innymi interesami. Zobaczmy, że jakby tutaj się pewne rzeczy mijały. I ja w gruncie rzeczy współczuję Aleksandrze Kosiorek, że ona wchodząc w te buty prezydenta, jak to mówił ładnie chyba Patryk, że ściągnęła trampki i nałożyła buty, nie miała właśnie koło siebie przyjaciół. I to jest podstawa jakby tej sytuacji. No, myślę, że gdyby to doświadczenie ludzi, którzy by ją otaczali, było większe i gdyby jakby chęć pomocy była większa, prawdopodobnie to by inaczej wyglądało.
Też mówiłeś, Kuba, o tych technikaliach politycznych. Ja przypominam, że Aleksandra Kosiorek szła z ugrupowania Gdyński Dialog i Gdyński Dialog, z tego co pamiętam, wprowadził 7 radnych, a Klub Kormil 13. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie na wybory, jeżeli byłoby więcej o dwie osoby w Gdyńskim Dialogu, a mniej o dwie osoby w Kormilu, to tak by się okazało, że te dwa ugrupowania mają prawie tyle samo głosów. I wydaje mi się, że mimo wszystko to był pewien błąd w kampanii Aleksandry Kosiorek, że i też samego Gdyńskiego Dialogu, że bardziej nie zawalczyli o tę władzę. Oni chyba się nie spodziewali, myślę, że na pewno się nie spodziewali tego, że Aleksandra Kosiorek ma taką popularność i tak ludzie będą chcieli na nią zagłosować i nie spodziewali tego, żeby po prostu idąc na Aleksandrę Kosiorek, to co mówiła Dorota, głosować jednocześnie na Gdyński Dialog, bo to jeden jest spójny program, tak? A ludzie poszli na Aleksandrę Kosiorek, a na radnych, którzy bardziej się po prostu postarali, głosowali na kandydatów Kormilu. No i potem ta koalicja, która została zawarta, trochę takie małżeństwo, uważam, z rozsądku przez duże R, no ale w pewnym momencie już nie było chyba wyjścia.
Sami sobie zgotowaliśmy ten los.
To rodzi się pytanie, dokąd płynie ta łódź i co widać na horyzoncie, bo to są bardzo ciekawe polityczne okoliczności, a w zasadzie, no, ja bym powiedział, że jeszcze dużo czasu, jeszcze parę innych wyborów, ale te wybory samorządowe tak naprawdę tuż zaraz. Trzeba już planować pewne rzeczy i pewne koncepcje, które będą realizowane przez kolejne lata. Jak sądzicie, bo różne głosy słychać, Aleksandra Kosiorek wystartuje ponownie w wyborach na prezydenta?
Powiem tak, jeśli teraz miałbym mówić na dzisiaj, uważam, że nie, ale uważam, że najbliższe lata to będzie czas, kiedy w Gdyni może się sporo zadziać, jeśli chodzi o inwestycje. Mam tu na myśli zakończenie obwodnicy Witomina, budowę tunelu pod Pucką. Też inwestycje, które prowadzi PLK, czyli budowa trzeciego toru do Gdańska Osowej, co spowoduje też modernizację przystanków i na przykład stworzenie przystanku Gdynia Wzgórze. To jest też estakada i Droga Czerwona. Nie zapominajmy o tym, jeżeli może być tak, że się spotkamy tutaj za 2 lata i w tym momencie będzie budowany pierwszy etap Drogi Czerwonej i modernizowana estakada, więc może się sporo zadziać w Gdyni. I wyborcy mogą zwrócić się w stronę Aleksandry Kosiorek, wychodząc z założenia, że nikomu wcześniej się nie udało ruszyć z tymi inwestycjami, a Aleksandrze Kosiorek się udało, chociaż pewnie nie będzie to za zbyt duża jej zasługa, ponieważ to są inwestycje ogólnopolskie.
To ciekawe bardzo spojrzenie, a jak sądzicie, pozostając przy tym starcie, no bo mamy jeszcze Tadeusza Szemiota, który też przecież starał się o prezydenturę Gdyni. Dzisiaj to koalicja rządząca, ale przed wyborami różnie może być. Takie głosy są w kuluarach. Katarzyna Frycy.
Jeżeli Aleksandra Kosiorek ponownie stanie przeciwko Tadeuszowi Szemiotowi, przypomnijmy, liderowi Gdyńskiej Koalicji Obywatelskiej i obecnie przewodniczącemu Rady Miasta, no to będzie trochę bratobójcza walka, no bo na razie są ze sobą w koalicji. Czas pokaże. To, o czym ty mówiłeś, Patryk, o Drodze Czerwonej i o estakadzie Kwiatkowskiego, która ma być remontowana, a nawet rozbudowywana, bo taka jest ostatnia wersja. Dodajmy, co jest bardzo ważne, że zabiegi o to trwały wiele, wiele lat i paradoksalnie, co nas może nie powinno wcale tak bardzo cieszyć, napięta sytuacja geopolityczna i nasza lokalizacja, zwłaszcza gdyńska, powodują, że te dwie gigantyczne inwestycje mają być finansowane z budżetu państwa. Świetnie, że będą finansowane, ale no okoliczności, które spowodowały, że wreszcie państwo wzięło za nie odpowiedzialność, no już tak optymistyczne nie są.
Dorota Abramowicz, jeszcze w tym wątku, co się przed wyborami samorządowymi może wydarzyć?
Myślę, że... Znaczy tak, Patryk ma rację. Jeśli poprawi się sytuacja w Gdyni, a jest szansa, ponieważ cały czas mówię, że nie jest aż tak źle, jak niektórzy mówią. Jeśli się poprawi sytuacja w Gdyni, to Aleksandra Kosiorek ma szansę. Pytanie, czy ona będzie chciała. Bo to też jest to, jest to ciężkie zadanie. Prowadzenie miasta w kontrze do swojej pracy zawodowej, do rodziny, do znajomych i tak dalej. Zabiera człowiekowi kupę czasu i właściwie dużo dobrego samopoczucia. Zabiera.
A sprawczość bywa różna,
prawda? Bywa różna. Przy czym jeśli chodzi o takie kontakty, że tak powiem, prezydenckie, no to na pewno pani Kosiorek jest o wiele bardziej dostępna niż w ostatnich latach był prezydent Wojciech Szczurek. I to też jest widoczne no, w różnych okolicznościach.
I to będzie puenta na pierwszej części naszego spotkania. Zrobimy krótką przerwę muzyczną, a potem wrócimy do strefy komentarzy.
Strefa komentarzy.
Po przerwie wracamy do strefy komentarzy razem z Dorotą Abramowicz, Katarzyną Fryc i Patrykiem Szczerbą i rozmawiamy dalej o Gdyni, bo mieszkańcy Gdyni szczęśliwi są aktualnie, bo miasto obchodzi swoje stulecie. Zostawmy już tę bieżącą politykę lokalną. Dorota Abramowicz, widzę, zgadza się ze mną, kiwa głową z aprobatą. Pomówmy o tym stuleciu, o tej Gdyni pięknej z morza i marzeń ponoć zrodzonej.
No, ludzie najszczęśliwsi ponoć, chociaż tak nie do końca to jest pewne, bo te badania różnie były potem oceniane, ale Gdynia jest dobrym miastem do życia. Wczoraj tak sobie rozmawiałam na ten temat w gronie rodzinnym i ktoś mi powiedział, słuchaj, czy wiesz, że z każdego miejsca w Gdyni możesz te 15 minut dojść albo do plaży, albo do lasu. No gdzie tak jest? Fajnie się żyje, nie? A ludzie lubią naturę, nie muszą wyjeżdżać na wieś, bo na wsi to jest też las, prawda, i woda.
Ale morza nie ma.
Ale morza nie ma, ale poza tym nie ma szpitali, nie ma przychodni, nie ma szkół, tak blisko, więc pewne udogodnienia związane z życiem w mieście, a w tak fajnym mieście, tak dobrym do życia, to trzeba doceniać i deklaruję, że się z Gdyni bym chyba nigdy nie wyprowadził.
Widzę szeroki uśmiech na twarzy Patryka Szczerby.
Tak, to prawda, to co mówi Dorota, zawsze mnie urzekała, można powiedzieć, ta kompaktowość Gdyni, gdzie wszędzie można było, jeśli nie dojść, to dojechać autobusem w pół godziny, w godzinę. Góra. No i dodatkowo właśnie to, co mówisz o lasach. My zawsze mówiliśmy w Gdyni, że mamy morze, mamy plaże w centrum, co też jest świetną sprawą dla turystów i też dla mieszkańców. Ale też nas przecież otaczają w Gdyni lasy. Sam mieszkam w dzielnicy, gdzie dwa kroki mam do lasu i to jest piękne, że można po tych lasach spacerować, a jednocześnie też za dwie godziny być nad morzem na plaży, także...
Dwie godziny razem z korkami licząc.
No, ja...
Dwie godziny piesza? Czy co
dwie godziny autobusem, powiedzmy. Z lasu w dzień powszedni, bo korki wiadomo, że popołudniem i zawsze będą. Natomiast, mówię, ta kompaktowość i ta różnorodność, która jest na tak małej przestrzeni, jest fajna.
Katarzyna Fryc?
A ja myślę, że Gdynia jest takim miastem, na którym po prostu ludziom zależy, że gdynianom nie jest wszystko jedno i to wzmożenie przedwyborcze, albo nawet to, że teraz takie wielkie emocje wzbudzają decyzje obecnej władzy, albo brak decyzji, zależy kto jak to ocenia i że ludzie tak się gotują, że ludzi to tak dotyka osobiście, to znaczy, że ten stopień identyfikacji, ale i oczekiwań wobec tego miasta jest potężny. No i to jest fajniej chyba mieszkać w mieście, gdzie ludziom po prostu zależy, niż tam, gdzie jest wszystko jedno.
Ale chyba też w Gdyni tak, no nie chcę powiedzieć, że zawsze było, chociaż może właśnie zawsze, skoro ludzie z całej Polski przyjechali budować to miasto od zera, ale nawet patrząc na ten, na frekwencję wyborczą, chociażby już w tej erze najświeższej, mm-hmm. to ona zawsze w Gdyni była trochę wyższa niż w innych dużych
to
miastach. Prawda?
To jest jedno, co wyróżnia
Gdynię. To potwierdza
Gdynian.
To, o czym mówiłaś przed
tak.
chwilą po prostu.
A drugie, co jest dla mnie też bardzo ciekawe, to, że skrajna prawica w Gdyni, czy taka no silna prawica bo właściwie czasem trudno jakieś takie jasne klasyfikacje, więc ta taka prawicowa prawica zawsze w Gdyni uzyskiwała tak relatywnie słaby wynik. I to jest ciekawe, że w takim nowoczesnym mieście ludzie nie głosują chętnie na ugrupowania populistyczne, prawicowe, raczej trzymają się centrum, tak bym to określiła.
Bo my jesteśmy tolerancyjni, bardziej. A skąd to się bierze? Dlatego, że kiedy miasto tworzyło się z ludzi, którzy przyjeżdżali z różnych regionów kraju, czy świata nawet, którzy mieli różne poglądy, różne, że tak powiem, historie za sobą, trzeba było tego sąsiada zaakceptować. I jeśli akceptujemy sąsiada, to akceptujemy także tych, którzy mieszkają z nami w tym mieście. A skrajna prawica no, ustawia swój przekaz na tym, że no, pewnych osób, pewnych grup ludzi nie akceptujemy.
Też pamiętajmy, że Gdynia jest miastem portowym, więc takie miasta zawsze są bardziej otwarte na świat niż miasta położone bez dostępu do morza.
Kilka SMS-ów od słuchaczy przyszło w karwieńskich błotach. Rozumiem, że to z Kaszubska, ale ja bym przeczytał w karwieńskich błotach. 5 minut, rozumiem, że i do lasu, i nad morze. Dzień dobry, potwierdzam, w Gdyni mieszka się bardzo dobrze, ponieważ wcześniej mieszkaliśmy w Gdańsku 10 lat, a od 20 lat w Gdyni, to naprawdę tu w Gdyni jest zupełnie inny klimat. Pozdrawiam pani Renata, tak do nas napisała. No jest też obszerny SMS dotyczący Wojciecha Szczurka, ale zostawimy już pana prezydenta. Natomiast słuchacz pisze też o tym, że pamięta Gdynię z 50 lat temu i wtedy była zdecydowanie bardziej przyjazna w ocenie naszego słuchacza. Jaka była Gdynia waszego dzieciństwa?
Biedna, tak jak cały kraj, ale i w tym sensie była typowa, ale nietypowa w tym, że jednak w Gdyni było coś więcej niż oferowały państwowe sklepy, państwowa propaganda i tak dalej. W Gdyni, z tego jak ja pamiętam ją ze swojego dzieciństwa, zawsze była kontestacja oficjalnego przekazu, rodzaj takiego trzeźwego spojrzenia. No oczywiście wiadomo, że tu też powinniśmy powiedzieć o tym, że Gdynia była miastem marynarskim, więc dopływ tych luksusowych z tamtego punktu widzenia towarów
i świeżego powietrza,
jednak powodował, że ja mam wrażenie, że te umysły, wiedza o świecie, jakieś takie horyzonty może były troszkę szersze niż gdzie indziej. Więc wiecie, ja moje dzieciństwo pamiętam jako spacery po Świętojańskiej, zdjęcia z dmuchanym zającem na skwerze Kościuszki, fontanna, oczywiście no każdy ma przecież zdjęcie przy fontannie, to nie, chyba nie ma gdynianina, który nie ma takiego zdjęcia. No plaża, chociaż przecież plaża już zaraz potem była zamknięta, prawda? W latach 80. nie można było się kąpać na gdyńskich plażach. Na pewno było biedniej, ale było ciekawiej niż gdzie indziej w Polsce. Tak ja to pamiętam.
To trzymając się jeszcze czasów sprzed przełomu, Dorota Abramowicz.
Moja dzielnica to Działki Leśne najpierw, a potem Śródmieście. Gdynia wbrew pozorom jest małym miastem, bo kiedy spotykam ludzi mniej więcej w moim wieku, to wystarczy już nie 8 tam uścisków dłoni, tylko 1 albo 2, żeby stwierdzić, że znasz tą osobę albo inną osobę, że schodziliśmy do dwójki, czy do drugiego liceum ogólnokształcącego na wolności, że znamy tą panią doktor albo tamtego pana profesora. I jest to, jeśli chodzi o Gdynię z tamtego czasu, to właśnie pamiętam tę różnicę pomiędzy Gdańskiem a Gdynią. Jak wracałam do Gdyni, to widziałam właśnie sklepy Komisy. Nie wiem, czy pamiętacie Komisy.
Oczywiście,
to były sklepy,
Kebeksy,
w których się...
Tak.
Były takie sklepy kolonialne, gdzie marynarze zostawiali kawę i inne cudeńka przywiezione z rejsów. Była hala targowa, która była w ogóle centrum handlowym takim Gdyni. No, bardzo, bardzo sympatycznie wspomina ten czas.
Patryk Szczerba, zdjęcie przy fontannie na pewno ma.
Oczywiście, oczywiście.
A ona już była odrestaurowana, ta fontanna wtedy jeszcze nie?
Tak? Moje dzieciństwo to takie świadome, powiedzmy, są lata 90. I z tego, co zapamiętałem, zawsze Gdynia była dla mnie jakimś takim miastem, gdzie, może nie chcę powiedzieć, że czułem się lepsze, że mieszkam w Gdyni, ale było takie poczucie dumy z tego, że właśnie mieszkam w Gdyni, ponieważ tu wszystko było w tych czasach pierwsze. I takie wspomnienia mam z dzieciństwa, jako że nie mieliśmy w domu samochodu, to pamiętam, jak się poruszałem komunikacją miejską, jak się pojawiły niskopodłogowe autobusy. No to dla mnie to było po prostu przejście...
rewolucja jak z mono do stereo.
Niesamowita rewolucja i te autobusy były punktualne, czyste, jeździły w dużej liczbie linii. Pamiętam, że w biletynie Ratusz była taka rubryka, o ile się, jaki autobus w danym tygodniu spóźnił. Do tego stopnia wtedy było postawienie też na komunikację miejską, co uważam było jednym z kół zamachowych ogólnie miastotwórczym i rozwoju miasta. Natomiast mówię, zawsze dobrze się czułem w Gdyni i też jak tutaj rozmawiacie o wprowadzeniu do Gdańska, to zawsze było tak, że jak mieliśmy jechać na wycieczkę do Gdańska szkolną, to byliśmy tacy, co my w tym Gdańsku będziemy oglądać, po co my tam będziemy jechać, tam nic nie ma, tylko żuraw. Tylko żuraw i dwór Ratusa, a ta Gdynia ze Świętojańską, ze Starowiejską, moją ulubioną ulicą, gdzie dużo było handlu, z halą targową, która mi się w dzieciństwie wydawała ogromnym obiektem, po prostu nie do przejścia, a teraz jak przychodzę, oczywiście mówimy o tej hali łukowej, jak przychodzę, jak patrzę na drugi, no to przecież ona nie jest wcale taka duża, jak mi się wtedy wydawało. No było to niesamowite, że mieszkałem, że mogę być częścią tej historii, że mieszkałem w Gdyni i byłem z tego dumny.
Różne SMS-y od słuchaczy do nas przychodzą. Dzień dobry, Gdynia jest miastem nieciekawym i nic lepiej tam nie będzie, już tylko gorzej, pisze do nas jeden z naszych odbiorców.
Może się wyprowadzić.
Różne mogą mieć ludzie opinie. A chcę was o jedną rzecz zapytać, bo tak, no to jest jednak stulecie miasta. Odmieniamy to stulecie przez wszystkie przypadki. Ja już dzisiaj z Wojciechem Szczurkiem rozmawiając, użyłem takiego sformułowania, że inwestycja stulecia w Gdyni to był port. I z tym się raczej...
No tak, trudno dyskutować.
Trudno z tym dyskutować. Ale może gdybyśmy mieli popatrzeć, może nie wiem, na jakieś inne inwestycje, na jakieś wydarzenie, na jakieś, nie wiem, zjawisko, może na osobę jakąś, która się pojawiła. Gdybyśmy tak mieli wybierać te takie najważniejsze punkty z tego stulecia.
Osoba? Franciszka Cygielska. Zawsze, kiedy zastanawiam się nad historią Gdyni i widzę, no oczywiście Tadeusz Wenta, Kwiatkowski i tak
mamy
dalej.
Mamy cały wiek do dyspozycji.
Może tak, umówmy się, że historia to jest związana z naszym życiem. Co było wcześniej, to jest zapisane gdzieś tam na kartkach papieru, ale to, co przeżyliśmy, to jest jakiś taki punkt odniesienia i moim zdaniem bardzo dużo zrobiła Franciszka Cygielska. Cieszę się, że jest to pierwsza kobieta, która, o której mogę mówić jako o twórczyni miasta. Tego miasta, w którym ja w tej chwili żyję.
Katarzyna.
No tak, to był czas w ogóle taki prekursorski. Przecież Franciszka Cygielska jako pierwsza w Polsce powołała rzecznika prasowego Urzędu Miasta. Jako pierwsza w Polsce przejęła, że tak powiem, w zarządzanie szkoły. Tychże jako pierwsza w Polsce wprowadziła, emitowała obligacje miejskie, żeby kupić te dla Patryka Szczerby te autobusy niskopodłogowe. I takich rzeczy było mnóstwo. Świętojańska lat 90. to był po prostu sezam z mega bogactwem, tak jak w latach 70. Hala Targowa. No rzeczywiście, no i jej fenomen polegał na tym, że ona po prostu miała odwagę i miała wizję. I nie pamiętam sytuacji, która by ją w jakiś sposób zatrzymywała. To była kobieta z turbodoładowaniem, która nie bała się podejmować trudnych, a nawet ryzykownych decyzji, bo przecież nie wszystko musiało się udać, a po prostu była odważna, była taką kobietą z turbodoładowaniem.
Ja do tej pory pamiętam, jak ona wygaszała strajki w komunikacji miejskiej. Tak. Robiła to w sposób...
Sama negocjowała, też pamiętam te początek lat 90.
Zgodzę się, że również Franciszka Cygielska to była postać też chyba najważniejsza, najważniejsza dla współczesnej Gdyni. Jedną rzecz, którą u niej może teraz z perspektywy czasu cenię, to jest zaangażowanie. To było zaangażowanie, pełne zaangażowanie w miasto i to, że jej zależało na tym, żeby to miasto zmienić, żeby to miasto było jak najlepsze do życia i żeby po prostu mieszkańcy czuli się dumni, będąc w Gdyni i mówiąc o Gdyni. Jednocześnie pytałeś, nie wiem, czy mogę o tym inwestycjach, to oprócz portu wydaje mi się, że też drogowe rzeczy, takie jak trasa Kwiatkowskiego, która została dokończona i droga gdyńska, gdzie totalnie to zmieniło drogowy krajobraz w Gdyni. To były takie elementy, które może dzisiaj z perspektywy czasu są niedoceniane w związku z tymi korkami.
Bo już są.
Ale wtedy to zmieniło całkowicie krajobraz i dzięki temu to miasto w końcu się zakorkowało oczywiście, ale jak na tamte czasy, nie było żadnego problemu z przejazdem.
A ja, słuchajcie, bym chętnie zwróciła uwagę na inwestycje w kulturze. Ja kulturą zajmuję się od wielu lat i to, że w krótkim czasie powstało w Gdyni, dodajmy, że za wczesnych kadencji Wojciecha Szczurka, Gdyńskie Centrum Filmowe, trochę później, ale Gdyńskie Centrum Filmowe, Muzeum Emigracji, Muzeum Miasta Gdyni, jako pierwszy budynek, który w powojennej Polsce został od podstaw zaprojektowany dla potrzeb muzealnych. To było naprawdę coś wyjątkowego. Rozbudowa teatru muzycznego. To, że miasto tak postawiło na kulturę, wydaje mi się takim ważnym czynnikiem rozwojowym, bo po prostu, wiecie, dziś turystyka kulturalna nie jest niczym niezwykłym, jakieś takie wyjazdy weekendowe na spektakle, ale dzięki tym inwestycjom po prostu jest po co do Gdyni przyjeżdżać poza sezonem.
Po części moje pytanie ubiegłaś trochę mówiąc o tej kulturze, bo zostawiając już osoby czy jakieś inwestycje, to ja chciałem też zapytać właśnie o jakieś wydarzenie, o jakiś taki właśnie być może impact, który wnosi jakieś zjawisko kulturalne chociażby, bo nie zapomina, ja tak sobie myślę, że Gdynia na czołówkach wszystkich mediów pojawia się dwukrotnie w roku. Kiedy jest
Open Air
i Festiwal Filmowy w Gdyni. I oba te wydarzenia... Różne możemy przyjmować definicje, ale oba te wydarzenia możemy do worka z napisem kultura po prostu włożyć. I to jest fenomenalne w jakimś sensie, że miasto, które powstało z pobudek stricte przemysłowo-strategicznych, tak byśmy to określili, dzisiaj na ustach Polski najczęściej jest z powodów kulturalnych. Mhm. To taki paradoks trochę.
Tak, o tyle, tylko że pamiętajmy, że festiwal filmowy w Gdyni trafił do Gdyni w 87 roku, kiedy budynek NOTU w Gdańsku już pękał szwach i trzeba było
myśleć. Ale jak już Gdynia przytuliła ten festiwal,
oczywiście,
to nie wypuściła.
A potem, to też trzeba oddać Wojciechowi Szczurkowi, że walczył jak lew, żeby festiwal zatrzymać w Gdyni, bo przecież wszyscy pamiętamy, że w połowie lat 90. były bardzo poważnie rozważana idea przeniesienia go do Warszawy. No więc udało się go utrzymać i rozwinąć do imponujących rozmiarów, jakie ta impreza ma dzisiaj. No ale festiwal Open Air powstał od początku dzięki współpracy z miastem.
Przez rok chyba tylko w Warszawie się odbywał.
Tak, pierwsza edycja była w Warszawie, potem były kolejne na Skwerze Kościuszki, no a potem to już...
Wiemy, jak było.
Tak. Ja myślę, że Open Air to chyba jest ten najważniejszy element kulturalny, który identyfikuje Gdynię poza miastem. Oczywiście to się też zmienia, bo specyfika festiwali się zmienia. Teraz już wiele osób przyjeżdża na te festiwale, może nie koniecznie dla wykonawców, tylko dla atmosfery, żeby poczuć, żeby pobyć. Natomiast te edycje sprzed 10 lat, gdzie tam Prince, Kylie Minogue, takie naprawdę Red Hot Chili Peppers, takie gwiazdy, które ściągały jednocześnie przez te 4 dni niektórzy mogą mieć do tego obiekcję, że Gdynia się zamienia w jakieś miasto nie do życia, natomiast ja jestem bardzo zadowolony, bo wtedy ci turyści, którzy przyjeżdżają, mogą poznać i pewnie wrócić za jakiś czas. I to jest najlepsza reklama miasta, taki festiwal. tego typu i o takiej skali.
Chciałabym jeszcze dodać, że Teatr Muzyczny w Gdyni jest miejscem, które tak ściąga publiczność. Przecież kto chciał ostatnio kupić bilet na najbliższy miesiąc?
No ja chciałem na przykład.
No nie kupisz.
No nie kupisz.
Przyjeżdżają ludzie właściwie z całej północnej Polski. Kiedyś byłam na spektaklu, siedzieli koło mnie ludzie gdzieś tam z Torunia. Oni specjalnie, oni czekają, oni się umawiają. A to, nie wiem, czy się zaczęło od Gruzy, czy jeszcze wcześniej, ale ten teatr ma taki, no, umie ściągnąć ludzi, którzy się czują dzięki temu lepsi, że są uczestnikami tego spektaklu.
Czyli coś im, rozumiem, daje po prostu ten.
Mm-hmm. To dodajmy tylko, że moim zdaniem wstydem dla Gdyni, tak dla równowagi, jest to, jak wygląda siedziba Teatru Miejskiego imienia Witolda Gombrowicza. Jeżeli
to
mówimy
prawda.
O teatrze muzycznym, wizytówce Gdyni i Pomorza, bo to przecież jest marszałkowski teatr, to, w jakich warunkach pracują artyści i cały zespół teatru i przyjmowani są widzowie, uważam, że to nie przystoi w XXI wieku takiemu miastu jak Gdynia. I moim zdaniem to jest najpilniejsza inwestycja do zrealizowania w gdyńskiej kulturze.
I to niestety będzie taka słodko-gorzka puenta naszego spotkania, bo czas nam umyka nieubłaganie. Chciałem jeszcze o życzenia dla miasta zapytać, ale to już... niestety nie zdążymy. Powiem tylko tak. 6 lat temu, płacąc za internet, u lokalnego dostawcy internetu, pisze do nas słuchacz, w głębi filipińskiej wyspy Luzon zaczepił mnie starszy pan, zagajając rozmowę o moim pochodzeniu. Polska? Znam. Okazało się, że zna Gdynię, promenadę, Sopot, Molo i tak dalej, pisze słuchacz. Strasznie mi wtedy zmniejszył świat. I tak sobie myślę, że ta Gdynia nam też trochę zmniejszyła świat, bo to jednak, patrząc na ten wiek historii, okno na świat odradzającej się Polski było przecież, więc o tym też należy pamiętać. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Dorota Abramowicz, zawsze
dziękuję.
Pomorze. Katarzyna Fryc, Gazeta Wyborcza.
Dziękuję.
I Patryk Szczerba, Trójmiasto.pl.
Dziękuję bardzo.
Kolejność przypadkowa, od lewej do prawej po prostu państwo zostali odczytani. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. To była Strefa Komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Kuba Kaługa dziękuję w imieniu swoim oraz realizującej tę audycję Katarzyny Piekło. Do usłyszenia.
Strefa Komentarzy.